Drodzy bracia i siostry, nie wiem, czy się kiedyś zastanawiali się nad tym, na ile Bóg jest zainteresowany naszymi potrzebami, naszymi problemami, na ile wychodzi do nas z pomocą, na ile jest na nas otwarty. Tutaj chciałbym zacząć dzisiaj od takiej myśli z Ewangelii według Mateusza, która jest ciągle aktualna, mimo że Chrystus fizycznie nie jest obecny na ziemi, w takim sensie jak w pierwszym wieku. W 11 rozdziale Ewangelii według Mateusza, wersety 27-30, właśnie bardzo nasz Zbawiciel zachęca. Mówi: wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce objawić. Chodźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja was odświeżę. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odświeżenie dla waszych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Chrystus tu mówi, Zbawiciel, niezwykłą rzecz, że wszystko zostało mu przekazane przez Ojca. To jest coś naprawdę niezwykłego, ponieważ żadne inne stworzenie czy jakiekolwiek osoba nie może powiedzieć, że wszystko zostało jej przekazane przez Boga Ojca. Jedynie boski Syn Boży. I Syn Boży ma taką władzę, żeby objawić Ojca ludziom. Objawić Ojca w sposób zbawczy, że ludzie nawiążą taką bliską, serdeczną, intymną więź z Bogiem i z Nim się zjednoczą. Syn Boży ma taką właśnie moc. W modlitwie arcykapłańskiej w 17 rozdziale Ewangelii Jana Syn Boży coś mówi do Ojca, bardzo charakterystycznego. Werset 2 Ewangelii Jana 17:2. Tak jak mu powierzyłeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś. Pan Jezus ma władzę nad wszelkim ciałem, to znaczy nad każdym człowiekiem, i ma moc udzielić życia wiecznego tym wszystkim, których Bóg mu dał. A Bóg mu daje określonych ludzi. I co jest ciekawe, że Zbawiciel zaprasza nas wszystkich, którzy nieraz jesteśmy zapracowani, przeciążeni, obciążeni różnymi smutkami, zmartwieniami, abyśmy do Niego przyszli. A On nas pokrzepi, On da nam ukojenie, inne przykłady mówią, On da nam odpoczynek. On nas wszystkich zaprasza, czy młodzi, czy starsi, On wszystkich rozumie, On przyjął na siebie, chociaż jest Bogiem od wieczności jako Syn Boży, przyjął na siebie człowieczeństwo i wszedł, można powiedzieć, w nasze buty, i był doświadczony we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Osobiście nigdy nie zgrzeszył, ale miał do czynienia z grzechem u ludzi. On widział ich zmagania, ich problemy, czyli nasze problemy ludzkie, i On wie, o co w tym wszystkim chodzi. List do Filipian tak przepięknie mówi od 5 wersetu, 2 rozdział: bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, będąc w tej postaci, co Bóg, nie poczytywał sobie za zdobycz bycia równym Bogu, ale wyparł się siebie, przyjmując postać sługi, stając się podobny ludziom. A gdy znalazł się w takim stanie jak człowiek, uniżył samego siebie, stając się posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci na krzyżu. Także wszedł w nasze buty, wszedł w nasze ludzkie warunki, był pośród nas. Z Ewangelii Jana czytamy, że Słowo ciałem się stało, czyli ten odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem i mieszkał pośród nas. Rozbił swój przybytek między nami, można by tak przetłumaczyć z greki. A więc był między nami. I to jest cudowne połączenie, drodzy. Nie wiem, czy się kiedyś dobrze nad tym zastanowiliśmy. Że On jest idealnym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Między Bogiem a nami jest dlatego pośrednikiem, bo sam jako Syn Boży jest Bogiem objawionym w ciele. Jak mówi list do Kolosan, w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa, czyli On reprezentuje Boga Ojca jako ten Syn Boży, boski Syn Boży, który przyjął ludzkie ciało na siebie. Bo w naszym ciele powstał grzech, w ciele pierwszych naszych rodziców Adama i Ewy, i było potrzebne, żeby zbawić ludzkość, także przyszedł Zbawiciel w ciele, żeby rozprawił się z grzechem także w ciele. I on reprezentuje Boga wobec nas, ponieważ sam ma boską naturę. A nas reprezentuje wobec Boga, ponieważ ma ludzką naturę i wziął na siebie nasz grzech, wziął na siebie nasze problemy. Przepięknie o tym mówi list do Hebrajczyków, 2 rozdział, właśnie wyjaśnia, że Chrystus stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Czytamy tutaj od wersetu 14, 2 rozdział. A ponieważ dzieciom przypadł udział w krwi i w ciele, on również miał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, i wyzwolić tych wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie pozostawali w niewoli. Oczywiście jest bowiem, że ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za nasieniem Abrahama. Dlatego musiał zostać we wszystkim upodobniony do braci, aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga dla przebłagania za grzechy ludu, w czym bowiem doznał cierpień sam doświadczany, tym może także dopomóc doświadczanym. Zobaczmy, niezwykłe jest to, że Zbawiciel utożsamił się z nami jako ludzkością, stał się kimś z nas, bez grzechu, ale najwyższym kapłanem, który mógł nas reprezentować i faktycznie nas reprezentuje wobec Boga, ponieważ wyzwolił nas spod władzy diabła. Każdy, kto naprawdę uwierzył, nie musi się bać śmierci, bo wierzy w zmartwychwstanie, wierzy w życie wieczne, że ani śmierć, ani życie, żadne zagrożenia nie są w stanie go odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Że czy żyje, to żyje dla Pana Jezusa. Czy umiera, żyje dla Pana Jezusa, bo Chrystus na to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad żywymi i umarłymi. Jest taka wielka, drodzy, pociecha, że Chrystus wyzwala z lęku przed śmiercią. Diabeł posługiwał się tym straszakiem nieraz, nakłaniając ludzi do kompromisu. W pierwszym wieku chrześcijanie nie mogli wypowiedzieć takiego stwierdzenia: Cezar jest Panem, bo to znaczyło, że Cezar jest boski. Natomiast mówili: Jezus jest Panem, i wtedy to wyznanie kosztowało ich wiele. Mogło być uznane za zdradę. Chrześcijanie, jak wiemy z zapisków historycznych, byli nakłaniani do zapalenia kadzidła ku czci cesarza, Cezara rzymskiego, władcy, imperatora. I jeśli tego nie zrobili, mogli zginąć. Ale ponieważ wierzyli, i naprawdę tak było, że zostali uwolnieni przez Chrystusa od lęku przed śmiercią, byli gotowi raczej zginąć, nawet na arenie rozszarpani przez lwy, niż pójść na kompromis i oddać cześć boską cesarzowi. Rzym był ciekawym imperium, ponieważ był tolerancyjny wobec różnych bogów. Mieli sami wielu bogów, przyjęli także bóstwa greckie i nadali im swoje rzymskie nazwy, bo były często odpowiednikami tych bóstw rzymskich. No i jak podbijali jakiś naród, no to chętnie też mówili: możemy też jeszcze, co nam szkodzi, mamy już wielu bogów, możemy i waszego do naszej grupy dołączyć bóstw. Byli politeistami, wierzyli w wielu bogów. Także byli tolerancyjni, ale problem mieli tylko z Żydami i chrześcijanami. Bo Żydzi wierzyli w jedynego Boga, a Żydzi, chrześcijanie i poganie, którzy stali się chrześcijanami, wierzyli w Boga Ojca i wierzyli w Pana Jezusa i nie tolerowali innych bogów. Nie znaczy, że zwalczali inne religie jakoś fizycznie, nie prześladowali, ale po prostu nie chcieli uznać innych bogów, w tym nie chcieli uznać cesarza za Boga. I tu już był problem, tu już właśnie był konflikt. I wielu chrześcijan ginęło. Wiadomo na przykład, że był taki biskup Antiochii syryjskiej, Ignacy, którego pisma przetrwały do dziś, który wiedział, że idzie na śmierć, będzie rozszarpany przez lwy. i napisał kilka listów w drodze na śmierć. Te listy do dzisiaj się zachowały, były przepisywane przez wieki i on właśnie śmiało patrzy w oczy śmierci, bo wierzy, że Chrystus zwyciężył śmierć, zwyciężył diabła i niczego się nie boi. Ale wiecie, co jest tu jeszcze cenne? Że Chrystus ujmuje się za nami i że jest we wszystkim upodobniony do braci, czyli do nas jako do ludzi, i jest miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Miłosierdzie, dzisiaj słowo to jest często niezrozumiałe, jest to współczucie okazywane w działaniu. Czyli nie jest to takie współczucie, za którym nie idą czyny, ale takie, za którym idą konkretne czyny wychodzące naprzeciw potrzebom tych, którzy doświadczają jakichś braków, jakichś deficytów. Miłosierdzie wiąże się też z przebaczeniem. I mamy takiego właśnie wspaniałego arcykapłana, który współczuje nam i jest gotów nam pomóc w trudnych sytuacjach. Pamiętajmy, czasami przyjaciele zawodzą, ale Zbawiciel nie zawodzi. Czasami coś nas bardzo trapi, nawet budzimy się w środku nocy. Pamiętajmy, 24 godziny na dobę Jezus Chrystus jest dostępny, możemy Go wzywać. Jak nie mamy sił czasem, jesteśmy czymś obciążeni, to nawet prosto, Panie Jezu, zmiłuj się. Nawet proste wezwanie, bo czytamy w wersecie 18, w czym bowiem doznał cierpień sam doświadczany, tym może także pomóc doświadczanym. Pamiętam przed laty, kiedy byłem związany z ruchem punk-rockowym, była taka piosenka They Don't Understand, oni nie rozumieją, grupy Sham 69. Było to o rodzicach, czy ewentualnie nauczycielach, że nie rozumieją młodych ludzi. Czasem jest jakaś różnica pokoleniowa, ale czasem młodym się zdaje, że rodzice ich nie rozumieją, bo odczuwają mocno różne hormony, różne emocje i przeżywają to. Ja bym jednak zachęcał, żeby nie tracić kontaktu z rodzicami, bo oni więcej rozumieją niż nam się wydaje. Mają też doświadczenie życiowe i też przeszli pewne problemy. Ale mamy kogoś, kto jest jeszcze lepszy od najlepszego rodzica. I przeczytajmy 4 rozdział listu do Hebrajczyków od 14 wersetu. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno tego, co wyznajemy. Nie mamy bowiem takiego arcykapłana, który by nie mógł współodczuwać naszych słabości, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Więc możemy z ufną odwagą przystępować w imieniu Pana Jezusa do Boga Ojca, bo jest to dla nas tron łaski. Łaska to inaczej niezasłużona Boża przychylność. Bóg wychodzi do nas z cudowną miłością. Przypowieść o synu marnotrawnym pokazuje taką scenę, w której syn zostawia grzeszne życie, zostawia za sobą świnie, które pasł i idzie do ojca. Jest świadom, że zgrzeszył przeciwko niebu, czyli przeciwko Bogu i przeciwko ojcu i nieśmiale wraca do ojca, bo mówi, mógłbym być chociaż niewolnikiem u tego ojca, jakimś najniższym sługą, ale jednak byłbym u ojca. Chcę wrócić do domu ojca. I chociaż na Bliskim Wschodzie niedopuszczalne jest, by starszy człowiek biegał, bo uważa się, że to uwłacza godności, ten ojciec wybiega do tego syna i każe urządzić ucztę, daje mu pierścień, najlepszą ucztę urządza, jaka tylko może być, daje mu świeże szaty. To jest obraz Bożej łaskawości względem nas. I ta łaskawość jest widoczna właśnie w Synu Bożym, który jest doświadczony we wszystkim. Wszystko widział tu na ziemi, zna kondycję ludzką, zna sytuacje ludzkie i możemy doznać miłosierdzia i znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze. Także nie zawiedziemy się na tym Zbawicielu. On jest cały czas dostępny. I kiedy czasami możemy mieć wątpliwości, na ile jest chętny nam pomóc, czy warto tak w cudzysłowie mówiąc zawracać mu głowę, to pamiętajmy, jak odnosił się do ludzi na ziemi. Jak podchodził do tych, których spotykał. Znana jest sytuacja, kiedy spotkał człowieka, który go poprosił o pomoc. To jest Ewangelia według Marka. Zobaczmy pierwszy rozdział. Tutaj jest taka sytuacja opisana, jak człowiek sparaliżowany przychodzi do Zbawiciela i właśnie jak się zachowuje Syn Boży. Ewangelia według Marka, pierwszy rozdział 40 wersetu. I tu się pomyliłem, to nie był sparaliżowany, tylko trędowaty. I przychodzi do niego trędowaty i prosi go, pada na kolana i mówi mu: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ze współczuciem więc wyciągnął swoją rękę, dotknął go i mówi mu: chcę, bądź oczyszczony. I zaraz zszedł z niego trąd i został oczyszczony. Zobaczmy, Pan Jezus nie tylko, że go uzdrawia, ale mówi: chcę. Ma dobrą wolę względem tego człowieka. I jeśli mamy jakieś wątpliwości, czy nas przyjmie, to pamiętajmy, jest równie chętny, żeby nas przyjąć i nas wysłuchać. Pan Jezus też ma ujmujące takie cechy wobec słabszych. Ewangelia według Mateusza, 12 rozdział, możemy przeczytać od 15 wersetu, bardzo ciekawy fragment. Jezus zaś rozpoznał to i usunął się stamtąd. Poszły też za nim liczne tłumy i uzdrowił ich wszystkich i nakazał im, aby nie czynili go znanym. Tak by wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: oto mój sługa, którego wybrałem, mój ukochany, w którym moja dusza znalazła upodobanie. Położę na nim mojego ducha i ogłosi narodom sąd. Nie będzie kłócił się ani krzyczał, ani nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie i lnu tlącego się nie dogasi, dopóki nie doprowadzi sądu do zwycięstwa, a w jego imieniu narody pokładać będą nadzieję. Tu oczywiście jest główny kontekst taki, że Chrystus nie chciał taniego rozgłosu, nie chciał taniej sensacji, żeby wokół niego taka atmosfera była, ale jest tu taki fragment, który jest szczególnie ujmujący. Nie będzie się kłócił ani krzyczał, to na pewno jest godne uwagi, bo dzisiaj, można powiedzieć, zdarzają się chrześcijanie kłótliwi, też w internecie, to jest bardzo przykre, na Facebooku obserwuję takie dyskusje, zupełnie niepotrzebne. Tak samo na tematy polityczne zdarza się, że czasami chrześcijanie zaogniają się, nie naśladują tego Pana Jezusa, który nie kłóci się, nie krzyczy. Ale tu jest szczególnie ujmujący werset 20. Trzciny zgniecionej nie złamie i lnu tlącego się nie dogasi. Są ludzie, którzy przypominają zgniecioną trzcinę lub ledwo tlący się len czy knot. Po prostu gaśnie w nich nadzieja. Są przybici trudnościami życiowymi, czują się nierozumiani, może niekochani. Upadają na duchu, więc Zbawiciel nie jest kimś takim, kto ich jeszcze, można powiedzieć, bardziej pogrąży w tym stanie, ale podniesie, łagodnie wzmocni, posili i podniesie z tego stanu utraty nadziei. Rozbudzi ten ogień nadziei w ich sercach. I już Stare Przymierze, księgi Starego Przymierza o tym mówią, jak Bóg troszczy się o tych, których serca są złamane. Psalm 34 na przykład mówi o ludziach właśnie takich słabszych. I tu zobaczmy na przykład, mówi psalmista w wersecie 5. Szukałem Jahwe i odpowiedział mi i uwolnił mnie ze wszystkich moich obaw. Czyli był psalmista Dawid obciążony obawami, lękami, ale Bóg mu odpowiedział. I mówi dalej, werset 7. Ten biedak zawołał, Jahwe wysłuchał i wybawił go od wszystkich jego trosk. Znowu pojawiają się troski, zmartwienia i Bóg wybawia. Ale najpiękniejszy werset jest 19. Jahwe jest bliski tym, których serce jest złamane, a wybawia ludzi skruszonego ducha. I następny: sprawiedliwego spotyka wiele nieszczęść, lecz Jahwe wyzwala go ze wszystkich. Jahwe to oczywiście imię Boże objawione w Starym Przymierzu, imię Boga Przymierza. I tutaj widać, że Bóg jest bliski tych, których serce jest złamane. Bliski takim ludziom jest, którzy są czymś zranieni, są czymś dotknięci i wyzwala też z wszystkich różnych utrapień. I psalm jeszcze jeden właśnie mówi o takich utrapieniach, jak to Bóg wręcz zawiązuje rany takich ludzi, jak dobry jest wobec takich osób, czuły na ich wołanie. Psalm 147, werset 3. Jest lekarzem złamanych serc, jest tym, który przewiązuje ich rany. Więc widzimy, jak Bóg troszczy się o takich ludzi, a Jego Syn pokazał to na ziemi osobiście. Czy pamiętamy może, jak ulitował się nad cudzołożnicą, którą złapano na gorącym uczynku? Zauważmy, jak stronniczy byli jej sędziowie. Czy ona sama z sobą cudzołożyła? Nie. A w ogóle mężczyzny nie postawili przed sądem. Widzimy, jacy byli niesprawiedliwi? I Pan Jezus właśnie zmiłował się nad nią. Powiedział, i ja cię nie potępiam, ale zaraz uzupełnił. Idź i odtąd już nie grzesz. Czyli ją przygarnął, mimo że według prawa mojżeszowego zasługiwała na karę. Ona była już skruszona i wezwał ją do pokuty, do nowego życia. Więc nawet takich grzesznych ludzi Zbawiciel nie odtrąca. A co dopiero o tych, którzy, można powiedzieć, służą Bogu. Tak samo ta kobieta, która z swoimi łzami zmyła mu stopy i natarła olejkiem je, też jej nie odrzucił i powiedział, że ona ma wielką miłość. A co można powiedzieć o tych, którzy cierpią jako wierni słudzy pańscy, albo dzieci, ludzi wierzących? No, Psalm 94 jest ogromnym pokrzepieniem od wersetu 17. Gdyby Jahwe nie był mi pomocą, zaraz moja dusza ległaby w milczeniu. Kiedy powiedziałem, zachwiała się moja stopa, Twoja łaska, Jahwe, mnie wsparła. Pośród licznych moich niepokojów w moim wnętrzu Twoje pociechy cieszą moją duszę. Czy miał takie łatwe życie ten psalmista? Właśnie. Mówi, że gdyby Bóg mu nie pomagał, mógłby nawet już nie żyć, być w milczeniu. Mówi, że chwiała się nieraz jego stopa, ale Boża łaska go wspierała. Mówi, że nie miał tylko czasami jakichś niepokojów, ale miał liczne niepokoje, które go trapiły we wnętrzu, ale Boże pociechy cieszyły jego duszę. Jednym z najpiękniejszych fragmentów z Ksiąg Starego Przymierza, mówiących o tym, jak Boża miłość jest z nami, jest Księga Trenów Jeremiasza. Była ona napisana w szczególnie trudnym czasie, kiedy naród został zabrany do niewoli babilońskiej, kiedy kraj izraelski był spustoszony i rzeczywiście był to strasznie trudny czas. I było naprawdę wiele smutku. Ale Jeremiasz, chociaż przyznał, że wspominanie własnej niedoli i tułaczki to piołun i trucizna, to jednak szukał w Bogu nadziei. I od 21 wersetu czytamy w 3 rozdziale. Przywołuję to na serce i dlatego wyczekuję dowodów łaski Jahwe, bo się nie wyczerpały, bo Jego miłosierdzie nie ustało. Każdego poranka jest nowe, Twoja wierność jest wielka. Jahwe jest moim działem, powiedziała moja dusza, dlatego czekam na Niego. Dobry jest Jahwe dla tego, kto Go wyczekuje, dla duszy, która Go szuka. Dobre jest czekanie w milczeniu na ratunek Jahwe. Zobaczmy, on zaufał Bogu, że Jego miłosierdzie się nie wyczerpało, że jakby każdego poranka jest świeże i nowe, jak też śpiewamy w pieśni. I Boża wierność jest wielka. Także Bóg każdego poranka pozwala nam zacząć nowy dzień. Ale jak my zaczynamy ten nowy dzień? Czy zaczynamy go z Bogiem? Czy po prostu poświęcimy chociaż trochę czasu, bo tu nie chodzi o ilość, ale o to, żeby dobrze go wykorzystać na słuchanie lub czytanie Słowa Bożego, na modlitwę. Żeby zacząć dzień z Bogiem. To jest bardzo ważne. Bo On jest naszym działem. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z wagi tego stwierdzenia. Największym dobrem dla Izraelity w tamtych czasach był przydział ziemi w ziemi izraelskiej. Dana rodzina, znaczy plemiona miały całe połacie, duże tereny na siebie przydzielone i w ramach tych plemion, bo było ich 12, każda rodzina miała swoją cząstkę tego dobra ziemskiego, na którym mogli się pobudować, jakieś pola uprawiać, zwierzęta hodować. I ten dział to była jedna z największych wartości. Tak jak obecnie w naszym społeczeństwie, powiedzmy, mieszkanie jest ogromną wartością, prawda? W każdym razie jest to wielka wartość. A czytamy, że to Bóg był dla Jeremiasza i myślę, dla każdego powinien być tym największym dobrem, tym największym działem. I mówi, dlatego czekam na Niego. On zaufał Bogu, że warto na Niego czekać. I Jeremiasz nie doczekał się powrotu z niewoli babilońskiej. On najwyraźniej zmarł. Ale wielu się doczekało i powróciło z młodszego pokolenia i odbudowało ten kraj. I czasami w naszym życiu są pewne rzeczy zrujnowane, pewne rzeczy upadły, ale kiedy czekamy na Boga i coś robimy w tym kierunku, bo czytamy, dobry jest Jahwe dla tego, kto go wyczekuje, dla duszy, którego szuka, dobre jest czekanie w milczeniu na ratunek Jahwe. Kiedy ludzkie siły zawodzą, róbmy to, co do nas należy, czy to jako rodziców, czy jako mężów, czy żon, czy pracowników i czekajmy na wybawienie Boże. Dajmy się Bogu prowadzić i po prostu zaufajmy, że przyjdzie rozwiązanie, jeśli mamy jakiś problem. Czytamy tu, że Bóg nawet jeśli zasmuca czasem nas, to zasmuca po Bożemu, żeby osiągnąć w nas zmianę. I się lituje według obfitości swojej łaski, jak mówi werset 32. Więc to jest dla naszego dobra. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na znowu list do Hebrajczyków, gdzie jest powiedziane, jak doskonałą ofiarę dał nam Bóg w Chrystusie. Zobaczmy do 7 rozdziału listu do Hebrajczyków. I tutaj czytamy tak. Od 22 wersetu. O tyle więc lepszego przymierza Jezus stał się poręczeniem. I podczas gdy liczni stają się kapłanami, ponieważ śmierć przeszkadza im trwać, ten przez swoje trwanie na wieki sprawuje kapłaństwo niezmienne. Dlatego też może na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, ponieważ zawsze żyje, aby wstawiać się za Nimi. Taki właśnie potrzebny nam arcykapłan, święty, niewinny, niesplamiony, odłączony od grzeszników i wywyższony ponad niebiosa, który nie ma potrzeby codziennie, jak arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Prawo bowiem ustanawia arcykapłanami ludzi mających słabości, lecz słowo przysięgi złożonej po nadaniu prawa Syna uczynionego doskonałym na wieki. Mamy takiego arcykapłana, który złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę. Jeśli trapią nas jakieś grzechy, jeśli z czymś sobie nie radzimy, przyjdźmy do Niego. Jego ofiara gładzi wszelki grzech. Jego krew jest w stanie być doskonałym przebłaganiem za nasze grzechy. I jeśli mamy jakąś słabość, z którą się borykamy, jakiś grzeszny nawyk, Zbawiciel nas nie odtrąci i Jego ręka nie jest za krótka. On powiedział, że da nam jest wszelka władza na niebie i na ziemi. On może nam pomóc także dzisiaj. Ma do dyspozycji Ducha Świętego, który od Ojca pochodzi, którego zsyła do naszych serc. ma do dyspozycji świętych aniołów, którzy nam pomagają. I rzeczywiście nie musimy być sami w naszym utrapieniu. Mamy kogoś, kto jest chętny. Bóg nawet o sobie powiedział w Księdze Izajasza, jeśli chodzi o nieposłusznych ludzi, że przez cały dzień wyciągał ręce do ludu opornego i nieposłusznego. Skoro przez cały dzień wyciągał ręce do ludu opornego i nieposłusznego, to czyż bardziej nie wyciąga rąk do nas, którzy należymy do Jego posłusznych dzieci? Więc możemy zaufać tej Bożej pomocy i Boża pomoc jest wielka. I jest wiele świadectw, które świadczą o tym, że po prostu Bóg jest z nami. On jest chętny, żeby nam pomóc. Właśnie jeszcze mam tutaj taki fragment, który nas zachęci, żeby powierzać Mu wszystkie swoje troski. List do Filipian, zobaczmy. 4 rozdział. Czytam od 4. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Ktoś powie, jak to się radować, skoro mamy takie zmartwienia? To nie chodzi o to, żeby grać w tamburyn, klaskać, skakać, ale cieszyć się, że należymy do Chrystusa, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Bóg nas miłuje, taki wewnętrzny pokój. Nawet jeśli ktoś nas poniża, to my wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Bóg nas umiłował. I tego pokoju niech nikt nam nie odbierze. Diabeł chce nam zabrać ten pokój, chce nam odebrać godność dzieci Bożych, ale my nie dajmy się. Radujmy się w Panu, radujmy się, że Chrystus za nas umarł, że Bóg jest naszym Ojcem. Dalej czytamy, wasza uprzejmość niech da się poznać wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Różnie to słowo jest tłumaczone. Uprzejmość, skromność, wspaniałomyślność. I dalej najważniejsze słowa. Przestańcie martwić się o cokolwiek, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem niech wasze prośby staną się znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Tak, nie mamy ulegać niepokojowi. Nie mamy się martwić. Zamiast tego lepiej powierzyć nasze prośby Bogu w modlitwie i błaganiach, ale z dziękczynieniem. Też pamiętajmy o podziękowaniu, bo czasami my do Boga tylko przychodzimy z całą litanią próśb. Trzeba podziękować za to, tak jak tu dzisiaj było, na nabożeństwie, za to, co Bóg dla nas zrobił. I dopiero wtedy przedkładać Bogu kolejne prośby. W każdym razie mamy te prośby przedkładać Bogu i Bóg udzieli nam pokoju, który pomoże nam przetrwać trudne chwile i będzie strzeg naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. I to słowo strzeg jest wzięte z wojskowości, tak jakby armia nas strzegła, jakby jakiś oddział nas pilnował. Więc nasz umysł będzie, nie ulegnie panice, zachowamy spokój nawet w trudnych sytuacjach, bo jesteśmy w Chrystusie. Ale ważne jest to, co dalej powiedziano. Ponadto, bracia, cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek szlachetne, cokolwiek sprawiedliwe, cokolwiek czyste, cokolwiek miłe, cokolwiek czcigodne, cokolwiek jest cnotą i cokolwiek chwalebne, o tym rozmyślajcie. Czyńcie też to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Bardzo ważne jest, żeby rozmyślać o rzeczach budujących, żeby nie psuć swojego umysłu małowartościowymi rzeczami, takie, które nas raczej popsują, zanieczyszczą nas umysł, jakoś doprowadzą do złych myśli. Karmimy się tym, co zbuduje, co jest wartościowe, co jest szlachetne. I też wprowadzajmy w czyn to, czego się nauczyliśmy. I wtedy Bóg pokoju będzie z nami. Także dzisiaj chciałem się podzielić właśnie taką zachętą, jak bardzo Bóg jest chętny nam pomóc. Czy Bóg Ojciec, czy Pan Jezus, czy przez Ducha Świętego. Zaprasza nas, przyjdźcie do mnie i ma wszelką pomoc, żeby nam tego wsparcia udzielić. Brat Darek Szymkowiak opowiedział takie niezwykłe świadectwo, na pewnym osiedlu w Bydgoszczy została zamordowana pani listonosz. Ponieważ jedna pani zaświadczyła, że w tym czasie chodziła tam też po domach, rozdawała jakieś ulotki ewangelizacyjne. Zapytano ją, czy spotkała tego człowieka. Ona tam powiedziała do policji, że rzeczywiście go spotkała. I zapytano go w sądzie, dlaczego on jej nie tknął. Powiedział, no było przy niej takich dwóch potężnych mężczyzn z mieczami. To jak miałem ją tknąć? I po prostu Bóg zapewnił jej ochronę. Dlaczego tamta kobieta zginęła? Każdego jest żal, ale tą swoją służebnicę Bóg ochronił. I to są takie trudne rzeczy. Czasami ludzie giną, ale jak to jest? Trzeba pamiętać, że również szkody, jakie ponosimy w tym świecie, jak śmierć w wypadku, czy śmierć z powodu choroby, nie są nieodwracalne, że trzeba patrzeć też z punktu widzenia wieczności. Jeden misjonarz wyrusza na teren, tak jak David Brainerd, i w młodym wieku umarł, ewangelizując jako ciężko chory, później już Indian. Inny misjonarz wraca w wieku sędziwym z terenu i dożywa spokojnej starości. To różnie jest. Ale liczy się tak naprawdę wieczność, gdzie Bóg naprawi wszelkie szkody, które są w tym świecie, gdzie dojdzie do zmartwychwstania sprawiedliwych i niesprawiedliwych i będzie tak wielkie szczęście ludzi zbawionych, że o rzeczach dawnych nikt nie wspomni i nie przyjdą na myśl nikomu. Dlatego zaufajmy Bogu, On nas zaprasza, żebyśmy do Niego przychodzili. Także przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Amen.